Gościem Radia Wnet jest Jurij Felsztyński, współautor wielu książek, w tym bestselleru Wysadzić Rosję, książki, która określana jest jako książka, przez którą zginął Litwinienko, także książki III wojna światowa, Bitwa o Ukrainę i świeżo wydanej w Polsce książki Od Dzierżyńskiego do Putina, książki opisującej, jak służby specjalne w Rosji przejmowały i przejęły w końcu władzę nad krajem. Dzień dobry, good morning.
Dzień dobry.
In front of me I have your book. Przede mną leży pana książka Trzecia wojna światowa, Bitwa o Ukrainę. There is a question mark here. Jest tu znak zapytania, ale ta książka ma już 7 czy 8 lat. Czy myśli pan, że to, czego teraz doświadczamy, to Trzecia wojna światowa?
Myślę, że 24 lutego tego roku zostanie zapisany w podręcznikach historycznych, czy w ogóle w książkach historycznych, jako początek III wojny światowej. Więc tak, myślę, że ta wojna się rozpoczęła. Myślę, że rozpoczęła się 24 lutego. Pytanie brzmi oczywiście, jak długo ta wojna będzie trwała i jaką cenę zapłacimy za zwycięstwo nad agresorem. W naszym konkretnym przypadku oczywiście nad Federacją Rosyjską.
A co by pan uznał za zwycięstwo nad Federacją Rosyjską? Jak musi się to skończyć, żeby zostać uznane za zwycięstwo?
To bardzo trudne pytanie. I tu jest problem. Oczywiście, książka ta została opublikowana w 2015 roku i było oczywiste w 2015, po tym jak Rosja najechała Krym w marcu 2014 roku, że dla Putina i dla rządu rosyjskiego jest to początek realizacji większego planu. Ale w 2014 roku z jakiegoś powodu się zatrzymali. Mieli plan, by kontynuować i istnieją pewne przesłanki, że Putin zaczynał realizować plan odbudowy Związku Radzieckiego. Podam panu jeden przykład, który jest absurdalny, ale interesujący. We wrześniu 2014 roku odtworzyli TASS, Telegraficzną Agencję Związku Sowieckiego. Nie było wtedy żadnego Związku Sowieckiego. Ale zmienili nazwę RIA, Nowosti, Rosyjskiej Agencji Informacyjnej, na TASS. I to była jedna ze wskazówek, że tak, Putin próbował odbudować Związek Radziecki. Ale w 2014 roku się zatrzymał. Myślę, że powodem, dla którego się zatrzymał, było to, że Ukraińcy zaczęli walczyć z Rosjanami w regionie Donbasu. A szybkie zwycięstwo, aneksja Krymu, mimo wszystko nie pozwoliła Putinowi uwierzyć, że cała Ukraina zostanie zabrana bez strzału, jak to było na Krymie. Doświadczenie Donbasu było czymś nowym. Mimo że toczyły się tam walki, Putin zdecydował, że to nie jest czas na pełnoskalową wojnę, ponieważ żeby prowadzić wojnę na pełną skalę i przejąć kontrolę nad Ukrainą, trzeba zaatakować z Białorusi w kierunku Kijowa. I myślę, że to był główny powód, dla którego zatrzymali się w 2014 roku. W książce, która została opublikowana w 2015, wskazaliśmy, że powinniśmy uważać na Białoruś. A w chwili, gdy Rosjanie przejmą kontrolę nad Białorusią, powinniśmy spodziewać się ataku na Ukrainę. To jest oczywiście to, co niestety miało miejsce 24 lutego. Należy na to patrzeć w kontekście ważnych wypowiedzi politycznych, które Putin i niektórzy inni członkowie rosyjskiego rządu wygłosili, poczynając od 2014 roku, w których mówili, że planują zmienić kształt granic granic w Europie, ustalonych w 1991 roku. Wiedzieliśmy, że tym razem planuje odzyskać, czyli zająć Ukrainę i Mołdawię. Na przykład w Mołdawii, na obszarze zwanym Naddniestrzem, gdzie żyją przedstawiciele rosyjskiej mniejszości etnicznej, w 2014 roku zaczęto wydawać rosyjskie paszporty. I wydano łącznie 220 tysięcy rosyjskich paszportów obywatelom Mołdawii. Zrobiono to, aby zbudować narrację, w cudzysłowie ludobójstwa, przeciwko Rosjanom w Mołdawii. Swoją drogą, to samo zostało zrobione w Gruzji w 2008 roku przed rosyjską inwazją na Gruzję. Były więc pewne sygnały, że Rosjanie planują inwazję.
Działo się to również na Krymie. Dobrze pamiętam z pobytu na Krymie w 2008 roku, gdy słyszeliśmy, jak łatwe było uzyskanie rosyjskiego paszportu. Wystarczyło iść do biblioteki i można go tam było dostać. Powiedział pan, że Putin chce przywrócić Związek Radziecki. Innym przykładem tego jest pomnik Dzierżyńskiego na Ubiance, który ponownie pojawił się tam za jego rządów.
Nie, pomnik Dzierżyńskiego został zlikwidowany. To, co przywrócono, to jakiś granitowy pomnik, kamień pamiątkowy na cześć Andropowa. Ale tak, problem oczywiście polega na tym, że za każdym razem, gdy Putin zaczyna jakiś agresywny ruch, nie wiemy, czy to blef, czy rzeczywistość, z którą jutro się zmierzymy. A w rzeczywistości to jedno i drugie. Zaczyna od blefu, mając nadzieję, że ten blef zadziała. To bardzo interesujące. Zawsze ma nadzieję, że blef zadziała, a ludzie to skapitulują. Trzeba powiedzieć, że całe jego doświadczenie powinno wskazywać, że za każdym razem się myli. Ale jest to, co robi raz po raz. Kiedy więc koncentrowali wojska wzdłuż granicy ukraińskiej, cóż, trzeba powiedzieć, większość ludzi, którzy patrzyli na tę sytuację, mówiła, że Putin blefuje, że Rosjanie nigdy nie rozpoczną wojny, że wszystko, co robią, to próby zmuszenia Ukraińców do kapitulacji, do poddania się jeszcze zanim wojna się zacznie. I wiemy, że 24 lub 25, w zależności od strefy czasowej, Łukaszenka zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego w imieniu Putina i zaproponował mu kapitulację. Zełenski odmówił, a potem Putin najechał Ukrainę. Chodzi mi o to, że jeśli powiedzmy Zełenski by to zrobił, zgodziłby się na warunki Putina, wtedy ten blef by zadziałał. Ale Zełenski odmówił, a Putin rozpoczął wojnę. Ich pomysł polegał na tym, że bardzo szybko zajmą Ukrainę. Byli już na Białorusi, więc główny ruch wojsk nastąpił z Białorusi w kierunku Kijowa. Wszyscy oprócz Ukraińców, muszę przyznać, byli bardzo sceptyczni co do zdolności armii ukraińskiej do powstrzymania rosyjskiego natarcia. Ponieważ w tamtych czasach, jeśli pan pamięta, armia rosyjska była nazywana drugą najsilniejszą armią na świecie. Naprawdę czasem myślę, że ta wojna została przez Zełenskiego wygrana, kiedy nie tylko odmówił kapitulacji, czego prawdopodobnie oczekiwano na wiele sposobów, ale kiedy odmówił opuszczenia Kijowa i kiedy odmówił opuszczenia Ukrainy, kiedy odmówił wyjazdu z Kijowa na przykład do Lwowa. Myślę, że w tamtej chwili wygrał tę wojnę. I jak wiemy, po 9 miesiącach tej wojny Rosja nie ma armii. Ta armia została zniszczona na Ukrainie.
Powiedział pan, że Zełenski wygrał wojnę, ale wojna wciąż trwa. Wciąż toczą się masowe walki. Nadal są masowe ataki rakietowe.
Zgadza się. To niestety błędny krąg. Ukraińcy wygrywają tę wojnę w polu. To znaczy, wygrywają każdą bitwę. Ale warunki, w jakich prowadzą tę wojnę, nie są w rzeczywistości sprawiedliwe. To prawda, że Ukraina otrzymuje dużą pomoc, a ta pomoc jest wspaniała i ważna i nie możemy lekceważyć faktu, że Ukraińcy dostają broń, otrzymują wsparcie finansowe, otrzymują pomoc dla uchodźców, którzy są zmuszeni opuścić kraj w czasie wojny. Ale jednocześnie Ukraińcy otrzymują pomoc pod pewnymi warunkami. Warunek numer jeden polega na tym, że nie dostają z Zachodu broni ofensywnej. Dostają tylko broń obronną. Warunek numer dwa, jest to bardzo ważny warunek polityczny, to, że Ukraińcy nie prowadzą ostrzału terytorium wroga, Federacji Rosyjskiej i Białorusi. A jeśli analizuje się to z wojskowego punktu widzenia, Ukraińcy, a właściwie nikt, nie jest w stanie wygrać wojny, jeśli nie wolno mu ostrzeliwać terytorium wroga. To jest po prostu niemożliwe. Tak więc, mimo że Ukraińcy wygrywają każdego dnia w bitwie, nie są w stanie pokonać Rosji. Ponieważ warunki, w jakich prowadzą tę wojnę, gwarantują, że Rosja nie może zostać pokonana w taki sposób, że odczułaby tę porażkę. I to jest najważniejsza część, ponieważ z punktu widzenia Putina tak naprawdę nie ma znaczenia, ilu Rosjan zginęło. I wysyła coraz więcej i więcej żołnierzy. A te wojska nie mają doświadczenia i prawdopodobnie ponoszą duże straty przeciwko siłom ukraińskim. Ale powtórzę, Putina to nie obchodzi. A jednocześnie, ponieważ Ukraińcy nie mają broni ofensywnej i nie mają broni, która mogłaby zagwarantować, że Rosja nie może zaatakować ich z powietrza, Putin niszczy Ukrainę kawałek po kawałku.
And since he is destroying it with the greater speed that Ukrainians are able to.
A ponieważ niszczy ją szybciej niż Ukraińcy są w stanie naprawić za każdym razem to, co zostało zniszczone, faktycznie wygrywa tę bitwę. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nadchodzi zima i Ukraińcy pozostają bez prądu, wody i ciepła.
Without electricity and water and heat. So
chodzi mi więc o to, że jeśli Zachód nie zmieni swojego nastawienia do tej wojny i jeśli Zachód nie pozwoli Ukraińcom na poprowadzenie tej wojny jako wojny ofensywnej, staniemy w obliczu poważnej katastrofy humanitarnej na Ukrainie, a także w Europie, ponieważ wie pan, Europa prawdopodobnie zmierzy się z jeszcze większą liczbą uchodźców, z którymi będzie musiała sobie poradzić. I znowu, on niszczy kraj. Nie jest w stanie zniszczyć armii. Nie jest w stanie wygrać militarnie, ale po prostu niszczy kraj z powietrza.
We wstępie pańskiej książki, Od Dzierżyńskiego do Putina, do polskiego wydania tej książki, napisał pan, że przeprasza, że podał niepoprawną datę zakończenia panowania Putina. not correct date of the end of Putin's reign. So it was supposed to be the year.
Miał to być rok 2036, ale z powodu wojny ten koniec będzie wcześniej niż w 2036.
Sooner will be sooner than 2036. Don't you think that
Nie sądzi pan, że mimo, że Ukraina nie jest w stanie militarnie pokonać Rosji, ponieważ Zachód nie zezwala na inwazję czy na przeniesienie walki na terytorium Rosji, to im dłużej trwa ta wojna, tym gorsza jest sytuacja w Rosji? Może nastąpi jakiś ruch wewnętrzny, który zmieni władzę, który doprowadzi do upadku reżimu Putina.
Oczywiście książka Od Dzierżyńskiego do Putina została napisana i ukończona przed 24 lutego. Napisaliśmy tam, że Putin stworzył bardzo stabilny reżim i będzie mógł pozostać prezydentem do 2036 roku. Jest to rok, do którego Putin zadeklarował, że planuje pozostać prezydentem Rosji. Zostały w tym celu przyjęte specjalne prawa, a rosyjska konstytucja została zmieniona, ponieważ było to niezgodne z konstytucją. Ale mówiliśmy, że może zostać prezydentem do 2036, chyba że rozpocznie poważną wojnę. A jeśli rozpocznie poważną wojnę, i znowu zostało to napisane przed 24 lutego, byłby to koniec reżimu Putina, koniec Putina osobiście i koniec Federacji Rosyjskiej w formacie, w którym istnieje teraz. I tak, myślę, że 24 lutego rozpoczął właśnie tę wojnę. Ale po 9 miesiącach tej wojny nastąpiła poważna zmiana. Ta wojna została zaplanowana przez Putina jako trzecia wojna światowa przeciwko Zachodowi. Ale bardzo szybka wojna, Blitzkrieg. Planował zająć Kijów w ciągu tygodnia czy dwóch, aby ponownie zainstalować Janukowicza, dalej przejść do Mołdawii, a następnie ze zjednoczonymi siłami Rosji, Ukrainy, Mołdawii, ponieważ istnieje rosyjska armia w Naddniestrzu, na przykład, która czeka tam na sygnał, dalej przejście do państw bałtyckich, które są członkami NATO. Oczywiście wszyscy o tym wiemy. Ale Putin wiedział, że NATO nie ma tam sił lądowych równych tej połączonej rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej armii i że Zachód prawdopodobnie nie będzie ryzykował konfrontacji nuklearnej. I musiałby zrezygnować z państw bałtyckich na rzecz Rosji. I tak planował odtworzyć Związek Radziecki. Plan ten został zrujnowany przez Ukrainę, która zaczęła walczyć i która w ciągu 9 miesięcy zniszczyła rosyjską armię. Tak więc 21 września Putin ogłosił mobilizację 300 tysięcy osób. Stało się to swego rodzaju anegdotą, ponieważ zanim skończył swoje przemówienie, ponad 300 tysięcy osób właśnie opuściło Federację Rosyjską, ponieważ granice były nadal otwarte. Rosja funkcjonuje w formacie otwartych granic. A ci ludzie, których planował powołać, po prostu opuścili Rosję samolotem, samochodem. Niektórzy nawet ruszyli pieszo, by przekroczyć granicę. Więc jeszcze raz, Putin nie jest w stanie wygrać tej wojny militarnie. Nie ma armii naziemnej do inwazji na państwa bałtyckie, na przykład. A tak nie było przed 24 lutego. ale ma broń jądrową i jest to jedyna broń i dosłownie jedyne narzędzie, jakie posiada, by te 9 miesięcy wojny zmieniło ich taktykę, zmieniło retorykę, ale nie zmieniło ich celów. Ich celem było przejęcie kontroli nad Europą Wschodnią i nadal mają ten cel. Ale znowu, jedyną bronią, jaką mają, jest broń nuklearna. I bardzo często słyszymy od różnych ludzi z rosyjskiego rządu, w tym Putina, Patruszewa, byłego prezydenta Miedwiediewa, który jest bliskim współpracownikiem Putina, oczywiście od Szojgu. Widzimy szantaż, czy to blef, czy ostrzeżenie, że zamierzają użyć broni jądrowej. I to jest pytanie, na które tak naprawdę nie mamy oczywiście odpowiedzi. Czy jest to blef, czy szantaż, czy może ostrzeżenie? Problem polega na tym, że im dłużej trwa ta wojna, obawiam się, że psychologicznie zbliżamy się coraz bliżej, po obu stronach, tutaj w Europie i w Rosji, ku akceptacji możliwości, że może to być wojna nuklearna.
We are talking about Vladimir Putin. A person who lifted.
Mówimy o Władimirze Putinie, osobie, która podniosła Rosję z kryzysu lat 90. XX wieku, osobie, która z powodzeniem ustanowiła bardzo silny rząd i wzmocniła Rosję.
Reinforced Russia. And how is it possible?
Jak to możliwe, że teraz popełnia tyle błędów, tak jak atak na Ukrainę? Czy kolejny błąd, tak jak pan powiedział, mobilizacja w tej formie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to się dzieje?
Przede wszystkim nie widzę Putina jako dyktatora. Nie patrzę na niego, jakby był na przykład rosyjskim Łukaszenką. Łukaszenka jest typowym i klasycznym dyktatorem. Putin nie jest. Putin doszedł do władzy w 2000 roku jako przedstawiciel FSB i przez te wszystkie lata rządził Rosją w imieniu FSB. I nawet teraz nadal jest prezydentem Rosji w imieniu Służby Bezpieczeństwa Państwa, FSB. Więc jeśli Putin zostanie zastąpiony jutro, jeśli coś mu się stanie jutro, jeśli jutro umrze, jeśli jutro zostanie zabity, nie wierzę, że to koniecznie przyniesie pewne zmiany. Nie bardzo. Poza tym myślimy, czy też chcemy myśleć, że jutro pojawi się nowa osoba. To może być lepsza od Putina. W rzeczywistości może być od Putina gorsza. Jest też taka możliwość. Do pewnego stopnia Putin miał po prostu szczęście. Miał szczęście, bo został wybrany na prezydenta. Było przynajmniej kilku innych kandydatów. Nadal z FSB, ale byli inni kandydaci. Z gospodarką sprawa jest bardzo prosta. Kiedy Jelcyn był u władzy, cena ropy wynosiła 8-12 dolarów za baryłkę. Wiemy, że teraz cena ropy jest wiele, wiele, wiele razy wyższa. To jest odpowiedź na pytanie o sukces gospodarczy Federacji Rosyjskiej pod rządami Putina. Ale błędem, który oni popełniają jako instytucja, jest to, że szczerze wierzą w siłę. Tradycyjnie KGB od dnia, w którym zostało utworzone, wybierało różnych specjalnych ludzi do pracy dla nich. Więc nie są dosłownie tacy jak ty i ja, powiedzmy. To ludzie z zupełnie inną logiką. Wierzą we władzę, wierzą w siłę i wierzą w zabijanie. I zostali wyszkoleni, by zabijać i niszczyć. Nigdy nie byli szkoleni do budowania. A kiedy przejęli władzę w 2000 roku, bardzo szybko przejęli kontrolę nad całym krajem i stworzyli sytuację, w której po raz pierwszy w historii, naprawdę po raz pierwszy w historii, nie znamy innych takich przypadków. KGB kontrolowało państwo. KGB w tym samym czasie kontrolowało także armię. Dlatego mamy te wszystkie trudności, ponieważ po raz pierwszy w historii ludzkości służby specjalne rządzą krajem bez żadnej kontroli politycznej. W Związku Sowieckim aż do 1991 roku była ta kontrola polityczna. Była to kontrola polityczna partii komunistycznej, która była straszna i tym podobne. Niemniej jednak był to rodzaj kontroli politycznej. Teraz nie mają nad sobą tej kontroli politycznej. I znowu, są to ludzie, którzy nigdy nie zostali nawet przeszkoleni do rządzenia. Zostali wyszkoleni, by zniszczyć. Więc wierzą w siłę i wierzą w zmuszanie innych ludzi do kapitulacji, do poddania się. Mają trudności ze zrozumieniem, że świat jest inny i że nie odda wolności w zamian za, nie wiem, pokojowe życie pod kontrolą Federacji Rosyjskiej. A poza tym, i to jest kolejny problem, Rosja zawsze istniała jako imperium. To było imperium rosyjskie przed 1918 rokiem. Było to Imperium Sowieckie przed 1991 rokiem. Więc niestety dla nas wszystkich Rosjanie szczerze wierzą, że ich przeznaczeniem jest istnienie jako imperium, a nie jako normalne, zwyczajne, typowe państwo europejskie. I dlatego Putinowi bardzo łatwo było sprzedać Rosjanom tę ideę, że cokolwiek jest z nimi nie tak, jakiekolwiek mają problemy, wynikają one z faktu, że świat nie chce uznać prawa Rosji do istnienia jako imperium i do kontroli nad innymi narodami, bez których Rosja tak naprawdę nie ma powodu, by istnieć. Brzmi to trochę szalenie i nieracjonalnie. I to jest szalone i irracjonalne. Ale dokładnie to sprzedają rosyjskiej opinii publicznej, że Rosja nie ma powodu, by istnieć, jeśli nie wolno jej istnieć jako imperium. I właśnie z tym mamy do czynienia.
Powiedział pan, że nawet w przypadku śmierci Putina zastąpi go ktoś inny z FSB, więc naturalne pytanie brzmi, kto?
Cóż, nie sądzę, żeby to było naprawdę ważne. Wiele osób twierdzi, że oczywistym kandydatem jest Patruszew, który jest byłym dyrektorem FSB, tak samo jak był nim Putin, a teraz jest odpowiedzialny za Radę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, która jest strukturą i która, szczerze mówiąc, nie ma żadnej władzy. Chyba że Patruszew wolałby pozostać numerem dwa w Rosji, ponieważ pod wieloma względami bezpieczniej jest być numerem dwa niż numerem jeden. Numer jeden to ta osoba, która może stracić głowę, jeśli coś pójdzie nie tak. Tak naprawdę to nie jest ważne, ale jest to poważny problem, ponieważ gdyby to była kwestia obalenia Putina, moglibyśmy po prostu wyeliminować Putina albo poczekać, aż umrze, a wtedy wszystko zostałoby jakoś naprawione. Myślę, że problem jest głębszy. Myślę, że rzeczywistość jest taka, że w jakiś sposób musimy uwolnić Rosję spod kontroli FSB. A jest to bardzo poważna struktura. Powstała w grudniu 1917 roku. Jest to struktura, która liczy sobie ponad 100 lat. To jedyna struktura, jedyna instytucja, która przetrwała upadek Związku Radzieckiego. Jest ogromna. Nawet teraz tak naprawdę nie wiemy, ile osób pracuje dla tej struktury. Ma różne poziomy. Ma poziom publiczny, który widzimy, ma Instytut Oficerów Aktywnej Rezerwy. Tak to nazywają. Mają też sieć tajnych agentów. To ogromna struktura, która przeniknęła całe społeczeństwo Federacji Rosyjskiej.
It's really very difficult to destroy it or take power from them.
Naprawdę bardzo trudno ją zniszczyć czy odebrać jej władzę. I znowu, jeśli Rosja nie zostanie pokonana, a porażka przynajmniej psychologicznie nie będzie klęską tej skali, jak pokonanie Niemiec w 1945 roku, nadal będziemy mieli trudności z Rosją. I jeszcze raz, nie mówimy nawet o możliwości przekształcenia się tej wojny w starcie nuklearne. To będzie inny świat i nawet moja fantazja nie pozwala mi spekulować na ten temat.
Czy uważa pan, że możliwy jest upadek Rosji i jej rozpad, jak Związku Sowieckiego na niepodległe państwa?
Myślę, że niektóre terytoria odłączą się od Federacji Rosyjskiej. I wiemy, które to terytoria. To Republika Czeczeńska, Dagestan, Inguszetia. Wiem, że niektórzy ludzie wierzą, że Rosja prawdopodobnie się rozpadnie i nastąpi podział na kilka państw. Tak naprawdę w to nie wierzę. Nie widzę żadnych przykładów w historii świata, kiedy państwo narodowe zostałoby w jakiś sposób podzielone na kilka państw. Oczywiście mamy przypadek Korei Północnej i Południowej oraz Niemiec Zachodnich i Wschodnich. Ale to było wynikiem jakiejś zagranicznej interwencji i ze względów ideologicznych. Więc tak naprawdę nie spodziewam się wojny domowej w Rosji. Nie, czegoś takiego w ogóle się nie spodziewam. Ale wierzę, że jeśli ta wojna będzie trwała bardzo długo, a zwłaszcza jeśli będzie użyta broń nuklearna, wtedy Rosja w końcu zostanie pokonana, upadnie, zostanie ukarana. Rosjanie prawdopodobnie znienawidziliby Putina i wszystko, co się z nimi stało, tak jak Niemcy nienawidzą Hitlera i wszystkiego, co zdarzyło się Niemcom. Ale tu znowu pytanie brzmi, jaką cenę zapłacimy za to wszystko? A ta cena może być wysoka, jeśli nie znajdziemy sposobu na szybkie zakończenie tej wojny. Moim zdaniem jedyny sposób, jedyna szansa, jaką mamy, żeby szybko wygrać tę wojnę i nie pozwolić Putinowi przekształcić tej wojny w konfrontację nuklearną, jest pomoc Ukraińcom z bronią ofensywną i pomoc im w zwycięstwie. Bo w rzeczywistości po 9 miesiącach wojny, biorąc pod uwagę, że Ukraina jest zniszczona z powietrza, Ukraińcy mają teraz najsilniejszą armię w Europie. I tak naprawdę nie potrzebują żołnierzy NATO na ziemi. To nie jest konieczne. Potrzebują broni i potrzebują innego podejścia do wojny. Muszą prowadzić wojnę ofensywną. W przeciwnym razie ryzykujemy, że damy Putinowi wystarczająco dużo czasu, aby dojść do pomysłu użycia broni jądrowej.
Powiedział pan, że nie wierzy w wojnę domową w Rosji. Osobą, która w nią wierzy, jest Ilya Ponomariov. Niedawno zorganizował tu w Polsce spotkanie rosyjskich deputowanych ludowych, którzy mają stworzyć alternatywną strukturę umocowaną prawnie, która przejmie władzę od reżimu Putina po jego upadku. Co sądzi pan o Ili Ponomariowie i jego pomysłach?
Znam Ilię Ponomariowa. On zna mnie. Mamy dobre stosunki. Byłbym szczęśliwy, gdyby miał rację. Po prostu nie wierzę w te siły. Naprawdę nie wierzę w zdolność Rosji do radzenia sobie z tym problemem wewnętrznie. I powiem panu dlaczego. Związek Radziecki istniał w formacie zamkniętych granic i bez gospodarki rynkowej. I to stworzyło sytuację, gdy w sierpniu 1991 roku nastąpiła swego rodzaju eksplozja woli demokracji w Rosji. Wielu ludzi zbierało się na ulicach Moskwy, aby żądać upadku Związku Radzieckiego i przejęcia władzy od partii komunistycznej, etc. Federacja Rosyjska funkcjonuje w modelu otwartych granic i gospodarki rynkowej. I to oczywiście pozwala wszystkim ludziom, którzy są niezadowoleni z reżimu, z tego czy innego powodu. To mogą być powody osobiste, przyczyny ekonomiczne, powody polityczne, kwestie narodowościowe, pozwala im na opuszczenie kraju. I wiemy, że przez lata, właściwie od 1991, ale także od 2000 roku, również od 24 lutego, a nawet od 21 września, kiedy Putin ogłosił mobilizację, setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi opuściło Federację Rosyjską. Więc ci wszyscy ludzie, którzy są naprawdę przeciwni reżimowi, ich tam nie ma. Nie ma ich tam. Wiodą normalne, czasami być może trudne, ale normalne życie za granicą. Niektórzy ludzie są w więzieniach, tak jak Nawalny, jak Władimir Karamurza, których pan zapewne dobrze zna. Są to silni ludzie, którzy są gotowi być w opozycji wobec reżimu, ale nie ma ich zbyt wielu. I nie widzimy żadnych tłumów na ulicach. I znowu, różnica polega na tym, że jeśli w typowym kraju prezydent wygłosiłby przemówienie podobne do przemówienia Putina z 21 września, ludzie biegliby z domów w stronę głównych budynków rządowych w mieście, aby obalić rząd. A w Rosji wybiegają z domów, by przekroczyć granicę. I to jest różnica, prawda? Tak więc w Rosji nikt tak naprawdę nie wierzy, że coś normalnego może się przydarzyć temu krajowi. To znaczy, ludzie tam mieszkają, niektórzy ludzie odnoszą sukcesy, niektórzy ludzie zarabiają pieniądze i żyją szczęśliwie w sensie ekonomicznym. Ale tak naprawdę nie ufają rządowi. Tak naprawdę nie ufają systemowi. Nie wierzą, że są w stanie zmienić system. Tak więc partie polityczne w Rosji to partie, które nie walczą o władzę. To jedyny kraj, w którym partie polityczne nie walczą o władzę. Walczą o reprezentację w rosyjskim parlamencie, ponieważ przynosi to pieniądze. Naprawdę dużo pieniędzy deputowanym rosyjskiego parlamentu. Więc to swego rodzaju konkurencja ekonomiczna, ale nie polityczna. Armia nigdy nie odgrywała żadnej roli politycznej w Rosji, więc nie można liczyć na przykład na wojskowy zamach stanu. To nie Ameryka Łacińska. Naprawdę nie widzę sił, które są w stanie walczyć o zmianę reżimu, ponieważ najsilniejszym elementem tego reżimu jest FSB, które stworzyło kilka dodatkowych narzędzi wojskowych do obrony siebie. Takich jak na przykład Rosgwardia, gdzie rządzi były szef bezpieczeństwa Putina. Takich jak pan Prigożyn, który zorganizował swego rodzaju niekonwencjonalne siły, które mają pozwolenie, by zabijać każdego, kogo chcą zabić, czy rekrutować każdego, kogo chcą zwerbować. Więc istnieje pewien element chaosu i niestabilności, powiedziałbym. Bo kiedy widzimy ludzi takich jak Prigożyn, działających w sposób, w który działają, to faktycznie pokazuje nam, że reżim nie jest stabilny, że korzysta ze wszystkiego, co jest w stanie wykorzystać, a co myśli, że pomoże mu przetrwać. Więc myślę, że upadek jest możliwy. Myślę, że pozycja Putina jest dziś znacznie słabsza niż oczywiście 9 miesięcy temu. Ale jednocześnie nie oznacza to, że rosyjskie społeczeństwo obali ten reżim. Powiedziałbym, że reżim ten upadnie w wyniku wojny z Ukrainą. Ponownie pytanie brzmi, kiedy?
I pytanie brzmi, co po tym reżimie? Czy widzi pan jakąś siłę polityczną, jakąś osobę w Rosji, która mogłaby go zastąpić? I co stanie się z Putinem? Jakaś nowa Norymberga?
Cóż, oczywiście coś takiego chcielibyśmy zobaczyć. Naprawdę nie wiem, czy Putin przeżyje wojnę. Prawdopodobnie nie. Naprawdę nie wiem, czy Putin pozwoliłby sobie zostać wysłanym przez Trybunał w Hadze. Myślę, że nie. Jedynym niebezpieczeństwem w Rosji, zarówno dla samej Rosji i dla świata, jest FSB. Jeśli ta organizacja jakoś zostanie rozwiązana, myślę, że możemy porozmawiać o normalnej Rosji i o normalności w Rosji. Możliwe jest również, że to sama FSB przyniesie nam kilka głów, które chcielibyśmy mieć, jak Putin, Szojgu, Prigożyn, etc. I spróbują udawać, że są gotowi do reform. Myślę, że pierwszego dnia bylibyśmy szczęśliwi, mogąc je mieć. Ale drugiego dnia zrozumielibyśmy, że FSB nie oferuje nam nic innego. Wiemy, czego potrzebujemy. Potrzebujemy ludzi w Rosji, rządzących Rosją, którzy powstrzymaliby wojnę, wycofaliby wojska rosyjskie z Ukrainy, uznaliby granice z 2013 roku, zgodziliby się zasadniczo zapłacić odszkodowanie za wyrządzone szkody. I znowu, mówię zasadniczo, ponieważ nie jestem ekonomistą. Nie mam pojęcia, jak obliczyć poziom szkód, które zostały wyrządzone. Zapewne są tak wielkie, że możemy napotkać trudności, żeby zmusić Rosję do zapłacenia za nie. No i oczywiście wysłali kilka osób przed Trybunał. To jest 5 prostych punktów. Mogą być jeszcze inne, jak wycofanie się rosyjskich wojsk z Naddniestrza, uznanie granic z 2007 roku w stosunku do Gruzji. Mogą być jeszcze inne warunki. Oczywiście wycofanie wojsk rosyjskich z Białorusi i pozwolenie, by Białoruś stała się normalnym, demokratycznym krajem europejskim. Łukaszenka oczywiście upadnie bardzo szybko. To nie będzie żadnym problemem, ponieważ jest on na swoim miejscu tylko dlatego, że Putin mu pomaga. To samo odnosi się do Kadyrowa, nawiasem mówiąc. Tak więc Republika Czeczeńska stanie się niezależna w chwili, gdy zniknie Kadyrow. Więc będą tam pewne zmiany, powinniśmy się ich spodziewać. Powtórzę, po prostu nie wiemy, jak długo to potrwa i ile zapłacimy w tym procesie. Ale z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, jest ważne, żeby to zrozumieć. Putin zniszczył Rosję. Ten zbiorowy Putin, który najechał Ukrainę pierwszy raz w 2014, ale potem oczywiście 21 lutego. Putin zniszczył Rosję. zniszczył na pokolenia, może nawet na wiek lub dwa. Skutki tej wojny dla Rosjan, co nie jest oczywiście rozumiane w Rosji, będą dramatyczne, przyniosą dramatyczne rezultaty i zmiany w Rosji po zakończeniu wojny.
This will bring very dramatic results and changes in Russia after the war is, you know, over, right? And Ukraine will be rebuilt.
A dla porównania, Ukraina zostanie odbudowana szybko. Będzie to bardzo bolesny proces. Dowiemy się prawdopodobnie, że wiele osób zostało zabitych lub zaginęło. Więcej niż teraz sobie wyobrażamy. Bo wie pan, Ukraińcy zabijają rosyjskich wojskowych, a Rosjanie w rzeczywistości zabijają cywilów. Trudno to teraz policzyć, uzyskać wiedzę, ile osób zginęło, ile osób opuściło Ukrainę i prawdopodobnie nigdy nie wróci z takiego czy innego powodu. Ale Ukraina będzie odbudowywać się bardzo szybko i odniesie duży sukces jako państwo. Ponieważ jest to ekonomicznie rzecz biorąc państwo bardzo bogate i stanie się członkiem Unii Europejskiej, stanie się członkiem NATO. To wszystko się wydarzy, a Rosja nigdy się nie odbuduje po tej wojnie. To swego rodzaju zagadnienie filozoficzne, ale dokładnie tak będzie.
Mógłbym mieć do pana jeszcze 10 pytań, ale mam jedno takie, które jest ważne z polskiego punktu widzenia. Jak ocenia pan poziom penetracji Polski przez rosyjskie służby specjalne?
Myślę, że prawdopodobnie teraz, mam na myśli teraz po 24 lutego, jest to mniej ważne i mniej dramatyczne niż przed 24 lutego. Ponieważ teraz jesteśmy w stanie otwartej wojny. Teraz wielu ludzi, którzy mieli wątpliwości co do zagrożenia ze strony Rosji, którzy nigdy tak naprawdę nie wierzyli, że Rosja jest niebezpieczna, którzy uważają, że Rosja jest po prostu trudnym partnerem, z którym moglibyśmy znaleźć wspólny język, myślę, że teraz coraz więcej ludzi rozumie, że Rosja jest niezwykle niebezpieczna. Że jest to jedyne źródło agresji w Europie. Cóż, poważne źródło agresji w Europie, że Rosja zachowuje się irracjonalnie i nie ma mowy, abyśmy byli w stanie znaleźć z nią wspólny język. Za każdym razem, gdy słyszę, że Biden zadzwonił do Zełenskiego, oferując mu negocjacje, proponując, żeby znaleźć wyjście w drodze negocjacji, kiedy Macron dzwoni do Putina, naprawdę myślę, że po prostu tracą czas. Ponieważ problem polega na tym, że Putin, powtórzę, zbiorowy Putin nie planuje negocjacji. To się nie wydarzy. Nie ma takich warunków, które skłoniłyby go do negocjacji. Więc ta wojna nie zakończy się negocjacjami. Ta wojna zakończy się kapitulacją jednej ze stron. A skoro wiem, że tą stroną nie będzie Ukraina, to ostatecznie stroną, która skapituluje, będzie Rosja. Więc nie spekulowałbym na temat poziomu penetracji. Oczywiście nie znam odpowiedzi. Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi, ponieważ jest to jedna z głównych tajemnic służb specjalnych poważnego kraju, Federacji Rosyjskiej. Więc nie znam odpowiedzi, ale tak naprawdę nie sądzę, żeby to było ważne. Już nie, ponieważ jesteśmy w stanie otwartej wojny. I nie znajdujemy zbyt wielu ludzi wokół, którzy prosiliby o kapitulację lub negocjacje. Ponieważ w obu tych przypadkach byłoby to nieskuteczne. To znaczy, jeśli Ukraina jutro skapituluje, Wyobraźmy sobie, że w jakiś sposób Ukraina jutro kapituluje i Putin ją zajmuje. Wszystko, co zobaczymy, to armia rosyjska. Cokolwiek z niej pozostanie, ruszyłaby dalej na Mołdawię. A potem zobaczymy, że wszystko, co z niej pozostanie, ruszy na państwa bałtyckie. Oni nie będą w stanie przestać. W ujęciu historycznym jest to bardzo interesujące. Do 1 września 1939 roku Hitler zrealizował wszystkie cele swojej polityki zagranicznej. Niemcy żyli w jednym zjednoczonym kraju. Czy może ludzie niemieckojęzyczni? Ujmijmy to w ten sposób. Osiągnął ten cel bez większej wojny, bez strat. Więc to było jak Krym dla Putina, tylko na większą skalę. Putin faktycznie osiągnął ten sam poziom sukcesu do 23 lutego 2022 roku. Kontrolował Krym, w rzeczywistości miał kontrolę nad obszarem Donbasu. Miał te porozumienia mińskie, które były absolutnie straszne dla Ukrainy. Nigdzie nie wspominały one o Krymie, na przykład co w praktyce oznaczało, że Ukraińcy zaakceptowali fakt, że Krym należy do Rosji. I mieli tak wiele trudnych punktów w tych porozumieniach mińskich, że Putin mógł faktycznie zrobić z Ukrainą cokolwiek chciał. Mógł na przykład zdusić ją ekonomicznie, etc. Więc sam zniszczył absolutnie idealną sytuację, w której Rosja była do 23 lutego. Rosja była bogatym krajem. Ceny ropy i gazu gwałtownie rosły. Rosjanie byli szanowani na całym świecie jako bogaci turyści, etc. I proszę spojrzeć, co on zrobił. Najechał Ukrainę, twierdząc, że chce, aby Ukraińcy mówili po rosyjsku. Teraz na Ukrainie nawet Rosjanie nie mówią po rosyjsku, bo wstydzą się mówić tym językiem. Zniszczył miasta, które były historycznie w 90% rosyjskie. Mariupol był w 90% rosyjskim miastem. Charków był rosyjskim miastem. We wszystkich tych miastach byli Rosjanie. Kiedy słyszy się ukraińskich żołnierzy rozmawiających ze sobą, mówią po rosyjsku. Niezbyt często mówią po ukraińsku. To Rosjanie są zabijani przez Putina. To często nie są nawet Ukraińcy. To właśnie robi. Zaatakował Ukrainę, żeby NATO nie przybliżyło się do granic Federacji Rosyjskiej. Rezultatem jest to, że Szwecja i Finlandia, które były tradycyjnie neutralne, wstępują teraz do NATO. Najechał Ukrainę, aby Rosjanie byli szanowani na świecie. W rezultacie Rosjanie są teraz znienawidzeni na świecie. Możemy kontynuować. Skutki są zupełnie odwrotne od zamierzonych. I czasami myślę, że jeśli znaleźć by osobę, która nienawidzi Rosji, bardzo, bardzo nienawidzi, i poprosić ją o stworzenie projektu zniszczenia Rosji, to nawet ta osoba nigdy nie stworzyłaby projektu tak niszczycielskiego, jak wojna z Ukrainą, którą Putin rozpoczął 24 lutego. Więc Rosja dopiero zaczyna płacić za te błędy. Czy to możliwe, że FSB zlikwiduje Putina? Tak, uważam, że jest to teraz całkowicie możliwe. Swoją drogą nie wierzyłem w to, kiedy rozpoczął wojnę w lutym, ale teraz myślę, że jego osobista pozycja jest bardzo słaba. To niekoniecznie zmieni reżim, ale zobaczymy. Oczywiście, jeśli FSB jako struktura zdecyduje się go zlikwidować, aby przetrwać.
Dziękuję bardzo za ten wywiad.
Interview.
Thank you very much for your time.
Gościem Radia Wnet był Jurij Felsztyński, autor wielu książek o Rosji, o rosyjskich służbach, w tym najnowszego polskiego wydania książki od Dzierżyńskiego do Putina, opisującej, jak służby specjalne przejęły władzę nad Rosją.